Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, Sławomir Nowak, były minister transportu, zeznaje dziś przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Pamiętamy to umawianie się przez SMS-y, jak do przewodniczącej komisji wysyłał SMS-y w stylu: pani Małgosiu, proszę o sygnał, to się umówimy. No dzisiaj stanął, próbuje być arogancki, próbuje być butny. Ci z państwa, którzy obserwują to, myślę, zgodna opinia, ale wychodzi nerwowo i powiedziałbym tak agresywnie nawet wobec komisji. Ale jest to jeden z kluczowych świadków. Jak pan postrzega dzisiejsze przesłuchanie Sławomira Nowaka?
No tutaj Sławomir Nowak, był minister w rządzie Donalda Tuska, oczywiście wiedzę na ten temat może mieć dużą, ale klasycznie zasłania się niewiedzą.
Wiedzy raczej z tego, co mówi, nie ma, bo choćby na pytanie, czy rozmawiał z Donaldem Tuskiem o Amber Gold i OLT, no a to jest bardzo proste pytanie i powiedziałbym takie, no, gdzie pamięć specjalnie nie jest potrzebna, bo jest Donald Tusk, jest Amber Gold, jest OLT i jest Sławomir Nowak i odpowiada: być może tak, być może nie. Nie zachowałem tego w swojej pamięci.
No tak, no więc to jest taka metoda zeznań, która oczywiście ma go najbardziej chronić, czy też ewentualnie osoby związane z całym układem władzy. Jest w tym, do tego jakoś na pewno się przygotował i tak to będzie wyglądało. Natomiast seria pytań, która pada, i pewnych okoliczności, które przy tej okazji są prezentowane, no w sposób zasadniczy pokazują patologię też w ogóle układu władzy, w związku z czym, no powiedzmy sobie szczerze, no nie czuje on się tutaj dobrze, zwłaszcza kiedy przytaczane są pewne fakty również z tych tak zwanych taśm prawdy. To wszystko, no, trzeba powiedzieć, nie jest wygodne dla samego Sławomira Nowaka i w ogóle cała ta afera jest bardzo niewygodna dla Platformy, bo ona nie tylko jak gdyby pokazuje tę patologię układu wykonawczego, władzy wykonawczej, ale przedziwnych zachowań różnych instytucji, w tym oczywiście prokuratury, więc no, im głębiej się w to sięga, tym trzeba się zasłaniać niepamięcią. A pamiętajmy, no trudno nie pamiętać afery, która była jedną z kluczowych, jeśli bierzemy pod uwagę wydarzenia i kontekst, jaki miał miejsce i straty, jakie ponieśli obywatele.
Tutaj także jedno z pytań, które zadała pani przewodnicząca Małgorzata Wasserman, no choćby takie: jaką funkcję pełnił pan w PO na Pomorzu? Nowak: nie pamiętam, w jakim okresie zostałem szefem regionu. Wasserman: pamięta pan, jak się nazywała szefowa sztabu PO w tamtym okresie? Nowak: nie pamiętam. Wasserman: naprawdę pan nie pamięta? A ile pan współpracował w tym okresie wyborczym z tą osobą? Czy to przypadkiem nie była pani Magdalena Bogumił, córka pani Małgorzaty Bogumił, o której będziemy mówili po przerwie? No i na to świadek: a być może. I tutaj Małgorzata Wasserman ujawnia polityczne kontakty między Nowakiem a córką urzędniczki zajmującej się sprawą żony Nowaka w skarbówce, więc tych spraw, które wychodzą w czasie tego przesłuchania, jest mnóstwo, a Sławomir Nowak, tak powiedziałbym, no gdyby był muszkieterem, to można by powiedzieć, że dzielnie stara się unikać ciosów.
No to jest prawda. Z jednej strony zaczął unikać, no w tym sensie nie pamięć, zawsze trudno stwierdzić, że skłamał, no bo kto udowodni komu, czy pamięta, czy nie. To jest stan pewnego umysłu.
No dodajmy, jest to prawo świadka, tak, że może tak zeznawać.
Więc w tym sensie...
Choć zeznaje pod przysięgą.
Tak, ale gdyby mówił, zaprzeczał lub potwierdzał pewne rzeczy lub coś twierdził, no to łatwo wykazać kłamstwo. Natomiast w takiej sytuacji jest to w tym znaczeniu dla niego bezpieczne. No ale pamiętajmy o tym, że za chwilkę, kiedy pewnie wyjdzie, lub kiedy Platforma to będzie oceniać, to będzie mówić, że tutaj mamy do czynienia z polityczną nagonką. Wszystko to też mieści się w tym paradygmacie zachowań, które zaprezentował Donald Tusk, no nie w przypadku komisji, a w przypadku przesłuchania w prokuraturze.
Tutaj, panie profesorze, pan zwraca uwagę na coś szalenie też ważnego, bo rzeczywiście linia obrony jest dokładnie taka sama jak Donalda Tuska podczas słynnego, bynajmniej nie pierwszomajowego pochodu. No i tutaj podobnie, kiedy tylko Sławomir Nowak stawił się na komisji, od razu zarzuca uwikłanie w sprawy polityczne.
No bez dwóch zdań, to zresztą proszę zauważyć, że tak się robi powszechnie dzisiaj w tej walce partyjnej i tak dalej. Jakikolwiek zarzut, jeśli ma Hanna Gronkiewicz-Waltz, choćby w związku z aferą reprywatyzacyjną, czy ktokolwiek z jej otoczenia, mówi, że to jest nagonka, i tak wielu innych samorządowców i polityków, jest to nagonka partyjna, polityczna, tak się to określa, w związku z czym nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, i im więcej nawet dowodów, które by pokazywały patologię, tym trzymanie się tej tezy. Zresztą ktoś, co rozeznaje niuanse spraw, raczej każdy tylko wrażenia odbiera, tak przynajmniej się sądzi. No i to jest ta metoda, która będzie konsekwentna, być może nawet w pewnym granicznym momencie Donald Tusk nie przyjedzie, bo on ma akurat tę możliwość, zasłoni się immunitetem czy coś w tym rodzaju. Natomiast wszyscy jego przyjaciele polityczni mają tę metodę już opracowaną i są konsekwentni w tym.
Panie profesorze, wczoraj zamach w Manchesterze, są ofiary śmiertelne, jest wielu rannych. Dzisiaj w RMF-ie rano Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, zapytana o aktualne stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie uchodźców, bo no, z rana może być inne przed południem, może być inne w południe, po południu i w ogóle o każdej porze, jak słyszeliśmy w ostatnich dniach. Mówi tak, Platforma jest za tym, żeby zrealizować te zobowiązania, do czego zobowiązał się rząd polski, kiedy premierem była Ewa Kopacz, która wprowadziła mechanizmy zabezpieczające interesy naszego kraju. Przecież nie mówimy o setkach tysięcy migrantów, mówimy o liczbie do 7 000. Na to jesteśmy przygotowani, i później mówi, ile mamy milionów ludzi? To tylko 7 000. Jeżeli będę rządziła, na pewno 7 000 osób rozlokuje w naszym kraju, mówi wicemarszałek z Platformy Obywatelskiej.
No to nie są wypowiedzi, które będą wzmacniać w polskim społeczeństwie Platformę lub dodawać jej poparcia. Dlaczego wobec tego tego typu deklaracje padają? No raz dlatego, że niegdyś Ewa Kopacz tego typu zobowiązania podjęła, więc no, muszą być jakoś konsekwentni. A druga rzecz, gdyby oni byli przeciwko przyjęciu imigrantów, naraziliby się swoim protektorom, tym z obszaru lewicy europejskiej i z tych różnych kręgów niemieckich, no, którzy jednoznacznie stoją za tą koncepcją. Być może będą jeszcze nasilać swoje akcje, żeby tę metodę relokacji przymusowej stosować. A fenomen jest, że nadzieje tam są ulokowane, no, co do ich losów politycznych, nawet bardziej niż w ewentualnym poparciu społecznym. Dlatego tego typu deklaracje padają. No zupełnie, jakbyśmy powiedzieli, nieadekwatne do tego, co się w Europie dzieje, bo przecież ten zamach w Manchesterze jest przerażający.
Panie profesorze, i jeszcze ta głośna sprawa związana z tragiczną śmiercią Igora Stachowiaka z Wrocławia, człowieka, który został zatrzymany przez policję dlatego, że mógł przypominać kogoś, kogo policja poszukiwała, no ale śledztwo dziennikarskie i to, co mogliśmy oglądać na dziennikarskim materiale, po prostu przypomina albo jest wprost torturami wobec człowieka zastosowanymi przez funkcjonariuszy polskiej policji. panie profesorze. Nie pytam o wizerunek policji, bo to jest oczywiste w tym momencie, że jest poważny uszczerbek. I jest to ważne, ale nie najważniejsze. Po prostu zginął 25-letni człowiek, którego paralizatorem bez, wydaje się, należytego zbadania, czy jest pod wpływem różnych substancji takich czy innych, po prostu rażono i rażono go, kiedy nie mógł się bronić, więc ten paralizator także wydawało się zupełnie, no, nie spełniał swojej funkcji. Człowiek w kajdankach, skulony, kazano mu zdjąć spodnie i takiego skulonego jeszcze, jak widzieliśmy na filmie, po prostu paraliżowano.
No to rzeczywiście sytuacja jest skandaliczna, jakoś tam opisana. Znaczy, oczywiście to zawsze wrzutuje na wizerunek policji, przy czym ja nie sądzę, żeby współcześnie nasza policja aż tak była spatologizowana, żeby przypisać to całej formacji. Takie rzeczy się zdarzają.
No to zgoda, słyszę, że 15 tysięcy interwencji dziennie jest policji.
To tak, tylko bo to z tego, że zawsze takie patologie mogą się zdarzyć, z nimi trzeba bardzo walczyć. Natomiast one o tyle dzisiaj są bardzo takie porażające, bo na różnych monitoringach można to zobaczyć naocznie. Co innego, kiedy się o takich rzeczach słyszało niegdyś. No ale no, rzecz jest oczywista. To znaczy, pamiętajmy o tym, że ludzie są ludźmi również w służbach. I no, o ten wymiar etyczny trzeba bardzo dbać służb i reagować właśnie w sposób jednoznaczny, prawny i dyscyplinarny. Tylko no, mówię, to, że tak powiem, poraża, jeśli bierzemy pod uwagę sposób funkcjonowania tych konkretnych funkcjonariuszy. Natomiast no, nie przeceniałbym tego w takim aspekcie, że dzisiejsza policja, jej sposób działania to jest sposób działania z czasów totalitarnych. To tak nie wygląda, a służba, no powiedzmy sobie szczerze, jest gigantycznie stresowa i może być też tak, że u niektórych pojawiają się jakieś deficyty czy braki na poziomie psychologicznym.
To jest jasne, to jest jasne, tylko że dochodzenie wewnętrzne nie spowodowało takich decyzji, jakie spowodował materiał dziennikarski po jego obejrzeniu, a przypomnijmy, że to nie jest sprawa z ubiegłego tygodnia, tylko sprzed roku.
Mm-hmm. No oczywiście, więc w tym sensie dymisja tam komendanta wojewódzkiego, bo to nastąpiło, no z tego powodu ma sens i uzasadnienie, bo wiemy, gdyby to dotyczyło tylko i wyłącznie tych konkretnych osób, które przekroczyły swoje uprawnienia, rzecz mogłaby dotyczyć w sensie takim zawodowym tylko i wyłącznie tych osób. Natomiast jeśli już mówimy o czymś, co jest wymiarem odpowiedzialności w sferze funkcjonowania całej struktury, no to ktoś musi za to ponieść odpowiedzialność taką zawodową. No i z tym trzeba po prostu walczyć, o to dbać, to pokazywać. Przy czym, no, żebyśmy też nie doszli w tej swojej krytyce do przesady w drugą stronę, bo nieraz też zdarzało się tak, że policja przestraszona w sytuacjach patologii w drugą stronę, że przestępcy są agresywni, policja sparaliżowana tym, że jakiekolwiek użycie siły byłoby skrytykowane lub byliby poddani represjom, tego nie czyni i wtedy mówimy, że policja jest nieskuteczna. Złoty środek jest oczywiście najważniejszy, czyli użycie siły tam, gdzie to jest ważne, konieczne czy potrzebne, a tam, gdzie takiej potrzeby nie ma, gdzie to wygląda na patologię, trzeba reagować, czyli tutaj zachować to, co zwiemy racjonalnym oglądem rzeczywistości.
Bardzo dziękuję, pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Panie profesorze, dziękuję za komentarz
dziękuję
i rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Z panem Bogiem.
Cześć Boże.